Słuchajcie, chciałbym się dzisiaj troszkę odnieść do tego, co dwa tygodnie temu się działo. Nie wszyscy byli, ale wiecie, pewne rzeczy były niedopowiedziane, pewne były wręcz złe, źle powiedziane, tak? Bardzo źle powiedziane nawet, ja tak powiem. Kuba akurat nie było, ale wiem, jak my z Markiem na przykład, żeśmy to odebrali, wiem, że nawet Marcin, tak, że on też wie, że pewne rzeczy były źle pokazane. Chciałbym się dzisiaj zmierzyć z tym tematem. Powiem wam, to nie jest wcale łatwy temat. Na pewno już kilka zborów jest co najmniej, gdzie już podziały są z tego powodu. Tak nie powinno być. Widać, że to jest coś, co... To nie jest dzieło Ducha, tak, Bożego, w tym sensie, jeśli coś powoduje rozłamy w zborach, tak, że ludzie się rozchodzą po prostu. I także chciałbym zmierzyć się. Powiem wam, nie jest to łatwe. Dlaczego nie jest to łatwe? Dlatego, że Biblia mówi, że ta mądrość Boża, ona jest niestronnicza. I wiecie, my wszyscy mamy skłonność do stronniczości, nie? Zawsze jest tak, że jak jakiś jest temat, to bardziej gdzieś ci bliżej każdemu z nas do jakiejś tam opcji. Ale stronniczość, ona jest taka, że człowiek staje się ślepy na te argumenty drugiej strony. Dlatego to jest tak złe. I wtedy możemy przesadzić w jedną stronę. I to jest tak bardzo ważne, że no to my wszyscy, to co Kuba powiedział, tak? Tak jak widzimy, jak ci pierwsi uczniowie, że oni badali Pisma, żeby poznać serce Boże, żeby poznać tak jakby prawdę i na tym nam wszystkim powinno zależeć, żeby poznać prawdę, tak? Nawet, i wiecie, to jest normalne, że kiedy my się nawracamy, ta prawda nas będzie nieraz konfrontować, tak? Bo przez jakieś życie myśmy nazbierali pewne wartości, pewne jakieś wyobrażenia sobie, czy o Bogu, czy o życiu z Bogiem i potem, kiedy zaczynamy poznawać prawdę, zaczynamy poznawać naukę Pana Jezusa, są dziedziny, gdzie to będzie nas konfrontować i to jest normalne. I my wtedy powinniśmy się z takim gotowym sercem poddawać pod te słowo, tak? Pod kąpiel oczyszczającą słowa i Pan Jezus w ten sposób przygotowuje sobie Kościół, który będzie czysty, święty, chwalebny, bez skazy nagany na dzień Jego powrotu. Przez tą kąpiel słowa, tak? Z Ewangelii Jana, 10 rozdział, zacznę. Od 9 wersetu. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. I tutaj wiemy, że Jezus mówił to wtedy do Żydów. Tak? I teraz 15 werset mówi, 16. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I tu musimy zrozumieć, że to jest pragnienie Jezusa. Jezus nie chce mieć dwóch owczarni, Jezus nie chce mieć mesjańskiej owczarni i zwykłej owczarni zwierzących takich jak my, którzy się nawrócili z pogan, tak? Wiecie, kiedyś w ogóle Biblia pokazuje podział tylko w dwie sposoby. Cały Stary Testament. Żydzi i narody. Tylko w taki sposób. Żydzi i narody. I tutaj Jezus się odnosi do tego. On mówi, ale ja, mówi, do Żydów on to mówi. Mam też inne owce. I je przyprowadzę. I wtedy on mówił o poganach, o tych wszystkich z narodów. I mówi, ja ich muszę przyprowadzić też. I oni mówią, oni tak samo będą słuchać mego głosu, jak wy słuchacie. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest serce Jezusa, tak? Musimy to wiedzieć. To samo jeszcze Paweł później powtarza w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, od 11. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, czyli tak jakby do nas pisał też, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi, czyli Żydów, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalece, on mówi o nas, poganach, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, czyli z Żydów i z narodów, jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, czyli narodom i Żydom. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Więc Paweł tutaj zwraca się do pogan, tak? Do wierzących z pogan, do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, i tak jakby on im tu pokazuje, że przez Chrystusa oni pełnoprawnie weszli w rodzinę Bożą. I mówi, że Chrystus, to co Chrystus uczynił, że on dwóch, czyli i Żydów, i pogan w jednym ciele pojednał z Bogiem. Więc wiecie, dla relacji z Bogiem dzisiaj i dla Żyda, i dla narodów jest jedna droga. Przez Chrystusa. Jedni i drudzy mamy dostęp do Ojca w jednym duchu. Przez Ducha Świętego, kiedy się nawracasz do Chrystusa i kiedy Duch Boży przychodzi, zaczyna w tobie mieszkać, przez tego Ducha masz dostęp do Boga Ojca. I Żyd, i Grek, tak? Czyli pogani. I to jest to był ten plan, o którym Paweł mówi, że był tajemnicą. Wiemy, że Jezus powiedział apostołom, że mówi, wiele chciałbym wam powiedzieć, ale mówi, nie mogę, bo mówi, nie dacie rady tego znieść. I wiecie, jedną na przykład z takich rzeczy, chociaż on mówi między innymi ten fragment z Ewangelii Jana, on gdzieś pokazywał przez to, mówił o tym, że Ewangelia pójdzie do pogan, ale oni kompletnie tego nie rozumieli. Kompletnie. I my to widzimy, kiedy apostoł Piotr musiał mieć wizję trzy razy, tak? Kiedy on miał tą płachtę z tymi nieczystymi płazami i tak dalej. I Duch Święty w tak ponaturalny sposób musiał go przekonywać, żeby on w ogóle poszedł do domu poganina z Ewangelią. Były pewne rzeczy zakryte. I wiecie, dlatego będziemy praktycznie czytać z listów Pawła, dlatego że on budował chyba najbardziej, on, kościoły z Żydów i z pogan. Ja uważam, że każdy kościół, który on założył, był z Żydów i z pogan. Dlatego, że jak czytamy w Dziejach Apostolskich, on trzeci dzień nie doszedł, najpierw szedł do synagogi, przez jakiś czas odwiedzał synagogę, starał się przekonywać Żydów do Ewangelii i jest napisane, zazwyczaj część się nawracała. Później ta druga część go prześladowała, więc odchodził i wtedy szedł do pogan, tak? I głosił Ewangelię poganom. Praktycznie każdy kościół, myślę, że który Paweł założył, on składał się z Żydów i z pogan, tak? Więc on już ten problem miał. On musiał jakoś to godzić, tak? I powiem wam, to nie jest łatwe. To były tysiące lat nieprzyjaźni, tak jak on to nazywa. Tysiące lat nieprzyjaźni. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale to, co na przykład Jezus czynił, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, to był szok kulturowy. To był do tego, my kompletnie nie rozumiemy dzisiaj tego, rozumiecie? Ale sama Samarytanka jest zdziwiona, mówi, dlaczego ty w ogóle chcesz rozmawiać ze mną? Mówi, ty nie wiesz, kim ja jestem? Dla Żyda wejście do domu kogoś z gojów, to w ogóle nie do pomyślenia było. On zaraz, przecież to nieczysty będę. A teraz nagle powstaje kościół, gdzie oni wspólnie mają żyć jak bracia, jak siostry. Miłować się, dzielić się wszystkim wspólnie, jeść, tak? Łamać chleb, modlić się do tego samego Boga, tak? Do Mesjasza. I to wiadomo, że to nie było tak pięknie od razu i my wiemy, że nie było tak pięknie. I to, co my na przykład czytamy, ten sobór mieli jerozolimski, pierwszy, to tak naprawdę tam w oryginale jest, że tam powstał wielki spór. Oni się strasznie kłócili, co mają robić z tymi poganami, którzy się nawracają, czy trzeba ich obrzezywać, czy nie trzeba. I tak dalej, tak? I chciałbym głównie czytać z listu Rzymian z 14 rozdziału, gdzie Paweł, on się odnosi do tych rzeczy. I chcę wam powiedzieć, Rzymian na pewno jest pisany do Żydów i do pogan. Jeśli sobie weźmiecie na przykład drugi rozdział, bardzo dużo Paweł się do Żydów odnosi. Bardzo dużo. I wręcz piętnuje ich. I mówi na przykład, że ty, który się mienisz Żydem i się chlubisz zakonem, ale mówi, grzeszysz. Mówi, a są poganie, który mówi, nie zna zakonu, ale żyje we właściwy sposób, mówi. I tak jakby on piętnuje, tak? I na przykład są rozdziały 9, 10, 11 w Rzymian, kiedy znów jest odwrotna sytuacja, że tak jakby Paweł stara się tym poganom, wierzącym z pogan, mówić o Izraelu we właściwy sposób, w dobry sposób. Mówi, wy się nie wbijajcie w pychę, tak? Że jeśli te szlachetne gałązki zostały wycięte, a ty jesteś dziką gałązką, zostałeś wszczepiony w ten, mówi, szlachetny pień, to nie wynoś się nad tamte. Tak? I też odkrywa plan, mówi, czy Izrael został odrzucony? Mówi, nie. Nie został. I wiecie, że ta prawda przez wieki Kościół tego nie widział. Derek Prince, jest jego książka Ziemia Obiecana, wspaniała książka w tym temacie, bardzo wam polecam. On był w tym czasie, kiedy odnawiał się Izrael. On był w tym czasie, w Izraelu mieszkał wtedy. I on opowiada, jak to wszystko było. On mówi, że praktycznie przed tym czasem, przed powstaniem, odnowienie, 47 roku, tak? Odnowienie państwa. 48 rok. On mówi, przed tym czasem to praktycznie nikt nie wierzył w ogóle, że jeszcze coś z Izraelem będzie. Przez wieki, tak jak to było zakryte, że wprowadzono też teologię zastępczą, to jest prawda. Wprowadzono. Że Bóg całkiem odrzucił Izrael, teraz się zajmuje tylko Kościołem. Była taka teologia. Ona była zła. To też musimy rozumieć. I Paweł też o tym mówi. Ja na przykład spotkałem właśnie ostatnio gdzieś, no w innej miejscowości wierzącego, żeśmy rozmawiali jakiś czas, i on tak jak właśnie taką miał postawę, że wszystko, co najgorsze, to od Żydów. Ja delikatnie staram mu się pokazywać ze słowa, że słuchaj, to tak nie jest, nie? Że zbawienie pochodzi od Żydów. Mówię, ty jako człowiek wierzący, ty powinieneś jakkolwiek jakoś mieć trochę wdzięczności dla nich, tak? Przecież Jezus jest Żydem, tak? Że mamy Mesjasza dzięki temu, że był ten naród, tak? Wiesz, on przyniósł nam to, co dobre. Musimy to rozumieć. To nie znaczy, że to, co oni robią wszystko, to jest dobre, tak? Także ja nie o tym mówię. Ale też, żeby była ta właściwa postawa serca. Więc chcę czytać z tego Rzymian 14, ale zanim, dlatego, że tutaj, wiecie, tu w ogóle nie będziemy rozmawiać o grzechu. Paweł tu w ogóle nie rozmawia o grzechach, Paweł rozmawia o różnych sprawach, ale to nie są grzechy. Paweł będzie mówił tu o różnych przekonaniach dotyczących właśnie obchodzenia różnych dni czy pokarmów, tego typu rzeczy. I w ogóle, słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. To nie są kategorie grzechu. Więc tutaj będzie bardzo dużo mówił o tym, żebyśmy nie osądzali jedni drugich i tak dalej. Ale dla wyrównania, dlatego że powiem wam coraz więcej, to jest to naprawdę, coraz więcej jest takiej nauki, która wręcz zabrania konfrontować grzechu, naprawdę. Ja spotkałem się z tym, w Polsce już jest tego dużo i coraz więcej tego jest. I głupoty ludzie mówią, powiem wam głupoty. Dlatego chcę najpierw się odnieść, jak apostoł Paweł mówi, żebyśmy grzech mieli konfrontować w Kościele. O tym chcę powiedzieć, dobrze? Króciutko. To jest 1 Koryntian 5 rozdział. I wiemy, że to jest ta sytuacja, tak? Cudzołóstwa. No przeczytaj może całe. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. I wiecie, ja tak to rozumiem, że Paweł, on modlił się o tę sytuację. To był kościół, który on założył. On miał autorytet apostolski dany od Boga nad tym kościołem. Kiedy się pojawił ten problem, on zaczął się modlić. I kiedy wszedł w modlitwę, ja wierzę, że Duch dał mu objawienie, tak jakby tam był. Był w stanie rozsądzić tą sytuację pod prowadzeniem ducha, dlatego on tu mówi. Ja mówię nieobecny w ciele, ale w duchu, tak jakbym tam był, ja już to osądziłem. Mówi, wiem już, co należy uczynić, tak? I mówi tak, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana, czwarty werset naszego, Jezusa Chrystusa, wyjdź duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, z mocą Pana Jezusa. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. To jest trudny werset. Ja powiem wam, jak ja to rozumiem i tylko słyszałem, że jeszcze jeden człowiek tak mówił, to Bill Sabricki. Dlatego, że niektórzy uważają ten werset jako dowód na nieutracalność zbawienia. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Czyli to nieważne, jak człowiek żyje w ciele, żyje w grzechu, ale duch jest zbawiony, tak? W ogóle nie wierzę, że o tym jest mowa. Wierzę, że jest mowa o tym, że oddanie człowieka szatanowi na zatracenie ciała, to znaczy, że szatan go dotknie czymś. Jakąś udręką, jakąś chorobą, jakąś niemocą. I te cierpienie sprawi, że ta osoba jeszcze będzie pokutować, się nawróci. I to sprawi, że pójdzie do Pana. I może nawet już nie będzie uzdrowiona. Ale to jest ważniejsze, aby duch był zbawiony. Tak rozumie ten fragment. Więc widzicie, oni, to jest niesamowite. Ja powiem wam, ja nigdy w życiu myśmy jeszcze czegoś takiego nie zrobili. Nie przypominam sobie. I nie słyszałem we współczesnych zborach, żeby gdzieś taką rzecz bracia uczynili. Wierzę, że na pewno tu chodzi o to, że był ten proces już wcześniej napominania, tak? Ta osoba była napominana raz, drugi, tak? Ktoś poszedł, powiedzmy, sam, potem dwóch i tak dalej, sprawa przed zborem. Wszystko to było. Wierzę, że to w tej kolejności, którą Jezus ustanowił. I w tym momencie, kiedy ta osoba nie chce już pokutować, tak? Jest tak zatwardziałe serce, wtedy Kościół w tym autorytecie Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Pana Jezusa ma autorytet tą osobę oddać. Wierzę, że kiedy następuje to oddanie, całkowicie ochrona Boża jest zdjęta z tej osoby. Tak to rozumiem. Ale i powiem wam tak, i to jest działanie Kościoła w miłości Bożej. Dlatego, że chcemy zbawienia dla tej osoby. Bo to jest najważniejsze. Nie macie się czym chlubić, werset 6. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc, oczywiście to jest Pascha w oryginale, na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. To jest bardzo ważny teraz ten fragment. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest spośród siebie zły. I teraz widzicie, że to jest całkiem inna sprawa, jeśli ktoś grzeszy, ale nie uznaje się za brata. To jest całkiem inaczej. No grzeszy, okej. Okay. Kochamy go, możemy mieć z nim relacje, żeby go przyprowadzić do Pana. Ale jeśli jest osoba pośród nas, która grzeszy i dalej się uważa, że on jest bratem, wszystko jest okej, ja jestem bratem, to wtedy Paweł mówi, nawet z nim nie jadę. Dlaczego? Żeby nasza postawa cały czas przyprowadzała go do upamiętania. Że przez to Kościół wtedy takiemu człowiekowi cały czas daje świadectwo, słuchaj, twoje życie nie jest w porządku. Ty musisz się upamiętać. Jest grzech w twoim życiu, my nie akceptujemy tego i Bóg nie akceptuje. I to jest miłość. I jeśli cały Kościół w taki sposób oddziela się od tej osoby, to ona wtedy tak jakby przez tą postawę cały czas ma komunikację bez słów, że coś w życiu jest źle, że musi się nawrócić. I to jest normalna rzecz, która powinna być praktykowana w zborach, tak? Tak powinno być, nie? I my staramy się oczywiście to robić. Bywały osoby wykluczane, tak? No kiedy już powiedzmy był ten proces, który trwał długo i osoba nie chce się nawrócić, tak? Ma pewne grzechy. Czy na przykład zdarzało się, że ktoś przychodzi, chce być ochrzczony, a się okazuje, że żyje w konkubinacie, tak? No nie ma szans, tak? I wtedy rozmawiamy, że zaraz musisz, słuchaj, porzucić ten grzech i tak dalej. I były osoby, które na przykład nie chciały, tak? Więc nie zostały ochrzczone, nie zostały przyjęte do wspólnoty. Nie my te zasady wprowadziliśmy, ale Pan Bóg, i tak jak Paweł do Tymoteusza pisze, ja uwielbiam ten fragment, kiedy właśnie Paweł pisze do Tymoteusza, a mówi, piszę ci te rzeczy, żebyś wiedział, jak się zachować w domu Bożym. Kościół jest domem Bożym i w domu Bożym mają panować zasady Boga, a liderzy mają pilnować, żeby to pozostał dom Boży z zasadami Boga. Bóg dla nikogo tych zasad nie zmieni. Bóg daje nam łaskę, żeby nas oczyścić z grzechu. Żebyśmy my się stawali święci, jak On jest święty. Żebyśmy się stawali podobni dla Niego, ale On dla nas się nie będzie zmieniał. Dobrze, to teraz wróćmy do tego właśnie 14 rozdziału Rzymian. Od pierwszego wersetu. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko. Słaby zaś jarzynę jada, czyli wszystko, to znaczy i mięso, tak? I teraz wam powiem tak. Czy Żydzi jedli mięso? Wszyscy. Były święta, na które musieli spożywać pewne szczególne potrawy, które były mięsne. Więc do kogo Paweł to kieruje? Mówi, że słaby, w tym sensie słaby jarzynę jada, mówi o wegetarianach, tak? Więc teraz nawraca się ktoś, kto nie je mięsa. I Paweł mówi, przyjmujcie go, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Co to znaczy? Nie róbcie tak, że od razu się na niego rzuca ze trzy osoby i mu udowadnia przez parę godzin, że on ma jeść mięso. Po prostu przyjmij go. To nie jest kwestia, że on musi jeść to mięso, okej? Okay? To nie jest kwestia tego typu. Jest słaby, okej. Okay. Słaby jeszcze w wierze, tak? Słaby w poznaniu. My kiedyś nie jedliśmy mięsa, jak się nawracaliśmy, to paru nas takich było, co nie jedliśmy mięsa. Ja wam powiem, jak ja zacząłem jeść mięso. Myśmy pojechali, to był festiwal muzyki katolickiej, chrześcijańsko-katolickiej, w Łęcznej. I my tam pojechaliśmy i oni ulokowywali tam po prostu ludzi po domach i katolicy po prostu przyjmowali swoich, tak? I nas też tam zapisali do jednej rodziny. I te koncerty się bardzo późno skończyły. Myśmy tam jeszcze gdzieś później się coś modlili, sobie chodzili. Także myśmy gdzieś koło północy dotarli do tych ludzi. A wiecie, oni nie spali, czekali na nas. Z kolacją. My na dzień dobry powiedzieliśmy, słuchajcie, nie jesteśmy katolikami, przepraszamy po prostu. Oni nie ma problemu. I wjeżdżają z całą taką miską parówek na ciepło. Jeden mówi, ja nie jem mięsa. Druga mówi, ja nie jem mięsa, ja siedzę, mówię, Boże, przecież tak nie można, nie? I mi ten werset, co podadzą, jedzcie. No ludzie, przecież oni czekali, nie? I to był moment, gdzie ja zacząłem jeść mięso. Co myślę, to ja nie mogę się tak zachować. To nie jest w porządku. Oczywiście wspaniałym argumentem jest, że Jezus jadł mięso. I sobie pomyślałem, że od Pana Jezusa to już świętym bardziej być nie trzeba. Więc jak zjem te parówki, to na pewno nic nie będzie, nie? Jeden z nas nie zjadł tylko i tak mu siadło, że na drugi dzień zjadł. My, reszta zjadła, jak zaczęliśmy jeść, to już jeden po drugim jadł. Jeden nie, on nie zje. Rano się obudził, tak na nim coś się działo całą noc, że od razu zjadł po prostu na śniadanie. Także mieliśmy te takie objawienie wtedy dostaliśmy. I trzeci werset. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Dwa słowa. Nie pogardza i nie osądza. Są rzeczy w Kościele, w których musimy się zgodzić, żebyśmy byli Kościołem. Ale jest wielka dowolność na wiele różnych tematów. I wiecie, to jest ogromny problem Kościoła, że my się potrafimy dzielić o głupoty. I to jest historia Kościoła, o głupoty. I nam jest bardzo trudno akceptować inny pogląd drugiej osoby. Wszyscy z tym mamy problemy. O wiele łatwiej byłoby, jakby każdy myślał tak jak ja. Ale by była wtedy jedność. Tylko, że to prawdopodobnie nigdy nie nastąpi. I teraz musimy się uczyć, kochać i żyć z tymi różnymi poglądami. I nie możemy sobie budować stronnictw. Wiecie, ja się będę na przykład spotykał tylko z tymi, co po prostu nie jedzą mięsa na przykład, albo jedzą. Może to na przykład, nie? I mam grupę domową parówkarzy, mam jej elegancko po prostu. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Czy tu może chodzić o szabaty? Ja myślę, że na 100% Pawłowi o to chodziło. Bo tam byli Żydzi i poganie w tym kościele. Więc mogło tak być, że ci, co obchodzili szabaty, chcieliby, żeby wszyscy obchodzili szabaty. No bo przecież my od 1000 lat obchodzimy szabaty, a wyście dopiero do nas dołączyli, no to szabatujemy. I sobie wyobraźcie, że Paweł, który mówi, jestem Żydem z Żydów. I fajnie kiedyś jeden człowiek to wyjaśnił, o czym on mówi. Mówi, jestem Żydem, który mówi po hebrajsku. Bardzo wiele Żydów wtedy nie mówiło w ogóle po hebrajsku. Bo oni gdzieś mieszkali w różnych narodach i wiecie, tam się zasymilowali trochę, ale Paweł mówi, ale ja jestem Żyd z Żydów. Hebrajczyk. Wykształcony w doktrynie. Wszystko, tak? I ten Paweł, słuchajcie, on tu mówi, żeby każdy, niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. O czym on mówi? Jeden drugiego ma nie przekonywać do swojego. Halo? Obchodzisz szabat? Super. Naprawdę. Możesz. Ale nie możesz na drugiej osobie wywierać presji, że ona też powinna tak jak ty. I odwrotnie. To w ogóle nie powinno być kwestia, która wpływa na relacje w kościele. I to jest trudne, ja wam powiem. To w każdym kościele jest trudne. Nie powinno, rozumiecie? Jeśli ja na przykład mam takie przekonanie, tam dalej Paweł o tym mówi, bo to chodzi o te przekonanie. Ja mam przekonanie, że nie muszę. Mam w tym wolność, tak? A druga osoba chce, to w ogóle nie powinno wpłynąć na relację, jaką my mamy z sobą. Powinniśmy dalej się miłować, mieć ze sobą relację. I pozostawać przy swoim zdaniu, tak? W pewnych tematach. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Tam jest jeszcze właśnie w Gdańskiej też. Kto nie przestrzega, dla Pana nie przestrzega. Tu akurat tego wycielniłem czemu. Ale czyli jest tak, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto nie przestrzega, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Więc to, co Paweł mówi, najważniejsze, żebyś ty to robił dla Pana. Czy to, co robisz, robisz dla Pana? Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Prze to, czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I znów on te dwie rzeczy wymienia, osąd i pogardzanie. Mówi, dlaczego z powodu takich rzeczy pogardzasz drugim? Albo go osądzasz, że on nie jest taki jak ty, że nie czyni rzeczy jak ty, tak? I teraz on mówi tak, wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I to słowo sąd Boży w tym wersecie, dokładne tłumaczenie, to jest sędziowska stolica Chrystusa. To słowo występuje tylko 2 razy w Biblii i zawsze się odnosi tylko do wierzących ludzi. To jest tak zwany sąd Chrystusowy nad wierzącymi. To jeszcze jedno jest to miejsce, to jest właśnie 2 Koryntian 5, werset, gdzie Paweł właśnie tam mówi, że wszyscy musimy stanąć, tak? Przed sądem Chrystusa, abyśmy otrzymali zapłatę za to, jak żyliśmy w ciele tutaj, tak? Jak mu służyliśmy. O to chodzi. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc, i teraz on mówi, każdy z nas, on się odnosi tylko do wierzących w tym momencie. Tak więc każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Wiecie, to jest, zda sprawę Bogu, jak patrzyłem, to tam dosłowne takie tłumaczenie to jest odpowiedź na sędziowski wyrok. To jest to, jakbyś stał przed kimś, kto ma autorytet rozliczyć ciebie i on żąda od ciebie wyjaśnień w kwestii tego, dlaczego ty w pewien sposób postąpiłeś. To znaczy te zdanie sprawy. To znaczy, że każdy z nas za siebie zda sprawę przed tą sędziowską stolicą Chrystusa. To jest to, co wam opowiadam, co Mike Bick miał właśnie te przeżycia, jak był młody wierzący, że położył się do łóżka i nagle go tam Jezus zabrał. On się znalazł wtedy właśnie przed tym sędziowskim tronem Chrystusa i Pan Jezus powiedział: Mike, jesteś zbawiony, ale zmarnowałeś całe swoje życie. To właśnie, to było to doświadczenie w duchu, tak jakby Bóg mu to pokazał i on mówi, że właśnie ból emocjonalny, który wtedy czuł, był nieporównywalny z żadnym innym bólem. On mówi, minęło kilkadziesiąt lat, on dalej to pamięta i dalej ta wizja motywuje całe jego życie. I sprawia, że jest gorliwy. Pomaga mu w tym. Bo wie, że nastąpi ten moment, kiedy on stanie tam. I jego życie będzie rozliczone, tak? I dlatego tu Paweł mówi, ze względu na to, że każdy z nas za siebie zda sprawę, bądź ostrożny z osądzaniem. Nie osądzaj innych. I trzynasty właśnie mówi, dlatego właśnie, że staniemy, tak, że zdamy tą sprawę, trzynasty werset, przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Czyli ze względu na to, że masz świadomość, że każdy z nas tam stanie, więc ja chcę tak żyć, żeby pomóc każdemu, żeby stanął tam we właściwy sposób. I pilnować się, żeby nie być dla kogoś właśnie powodem do upadku lub zgorszenia. I to powinno nas motywować, a nie to, żeby przekonać każdego do moich poglądów. Bo to nie jest troska, tak, o drugą osobę, jeśli ja zrobię wszystko, żeby przekonać do moich poglądów. Tak? Mi się bardzo podoba, jak Bogdan Olechnowicz taką rzecz powiedział. Jest taki werset, wyznawajcie grzechy jedni drugim. I on mówi, zmieniasz jedną literę i się wszystko zmienia. Wyznawajcie grzechy jedni drugich. Ogromna różnica. Ogromna, nie? I to i właśnie nam to bardzo łatwo przychodzi wyznawać grzechy jedni drugich, nie? A ty widziałeś, co tamten zrobił? Było ludzie, nie? Trzeba się o niego modlić. I to w tym jesteśmy, myślę, wszyscy dobrzy. Jeśli jesteście podobni do mnie, chyba tak. To nam bardzo łatwo przychodzi. Ale żeby wyznać swój grzech drugiemu, to wam powiem, że tu już jest naprawdę ciężko. Trzeba się uniżyć gdzieś, tak? Ukorzyć po prostu swoje serce. Przyznać do tego, tak? 14. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Wiecie, Paweł tak naprawdę mówi tutaj o tym, że tak jak on rozumie Ewangelię, nie ma nieczystego pokarmu. Nie ma. Rozumie, że on też nie miałby problemu zjeść wieprzowinę w tym sensie. Tak to rozumie. Mówi, według mnie nie ma nic nieczystego. Ale też mówi o takiej zasadzie. Ale ta moja wolność może kogoś przyprowadzić do upadku i zgorszenia. Więc ja tą wolność nieraz będę trzymał dla siebie. O co tu może chodzić? Powiem wam, że na przykład są grona wierzących, gdzie kompletnie jest nieakceptowane picie żadnego alkoholu. Są takie społeczności. Ja mam przekonanie, nie to, że przekonania, powiem tak, nigdzie w Biblii nie znajduję przykazania, że nie wolno pić alkoholu. Dziwnie wyglądacie. A wy znajdujecie takie przykazanie? A co jest powiedziane? Upijanie się jest zabraniane. Okej? Ale nigdzie nie jest napisane, że grzechem jest po prostu wypić, nie wiem, pół lampki wina do obiadu, jeśli ktoś umie nad tym kontrolować i ma w tym wolność, okej? Ja oczywiście powiem wam, ja nie piję, dlatego że ze względu na to, że byłem alkoholikiem kiedyś. I to nie dlatego, że ja się zmuszam, nie mogę pić, nie. Ja alkohol poznałem z tej strony, że mi dzisiaj kompletnie by nie sprawiało przyjemności jego picie. Ja go poznałem z takiej strony jako swego nieprzyjaciela i ja się z nim kumplować nie chcę, bo on mi się nie podoba, okej? Ale powiem wam, jestem nieraz w gronie i często mi się zdarzało wierzących, którzy przy mnie pili alkohol i nie gorszyło mnie to. Jeśli to było w normalny sposób. Zdarzyło mi się ze 2-3 razy być w grupie wierzących, gdzie mnie to zgorszyło, ale tam już tak lali wino, że ja widziałem, że oni już byli trochę pod wpływem. Bo ja to bardzo łatwo mogę rozpoznać, bo przez lata byłem alkoholikiem. Więc tu mnie nikt nie oszuka, tak? Jak ci się język zacznie plątać, oczka ci skaczą i jesteś weselszy, to ja już wiem, gdzie ty jesteś. Wiem, że jesteś pod wpływem. Nie musisz się jeszcze zataczać. To nie jest jeszcze może ten etap. Ale Paweł o tym mówi, tak? Nie upijaj się winem, zamiast tego napełniaj się Duchem Świętym. O wiele wspanialsze zajęcie dla wierzących. Ale o tym rozmawiamy. I teraz chodzi o to, ale są społeczności, które powiedzmy kompletnie tego nie tolerują. I teraz jeśli ty się czujesz wolny, ale idziesz do takiej społeczności, po prostu nie pij tam. Proste. Nie rób tak, że rozumiesz, siedzi 100 osób, wszyscy nie piją, a ty po prostu rewolucja, co wy w ogóle, co wy, Biblii nie znacie, po prostu piweczku, bach i bój, co, wolność, nie? I teraz pytanie jest takie, czy ty pomożesz tym braciom i siostrom, czy im nie pomożesz? I nie pomożesz im, bo ich zgorszysz. Może w tym momencie są słabci w wierze, może gdzieś do tego poznania nie doszli, może są w takiej tradycji denominacyjnej, że tak mają od wieków. No to co? To mogę tą wolność na chwilę dla siebie zatrzymać, tak? W innym miejscu Paweł mówi tak, nie, że on mówi, mam wolność, ale jeśli mego brata gorszy to mówi, nie będę jadł ani mięsa, ani pił wina. Takie miał serce. Bo chce być dla innych zbudowaniem, a nie zgorszeniem. Jeśli dajesz mi sygnał, że ciebie to gorszy, nie ma problemu, przy tobie nie będę tych rzeczy robił. Zachowam tą wolność dla siebie. To jest miłość. I to jest coś, o tym za chwilę. Nie chcę teraz w to wejść, jeszcze dokończmy to. Jeszcze raz właśnie. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Tak? Więc jeśli ja cokolwiek czynię, co kogoś gorszy, to nie postępuję zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Wow. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. I teraz to właśnie, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ja mogę dodać nawet i nie święta, i nie szabaty. Tak, to nie jest Królestwo Boże. Ale co? Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc, teraz jest piękna rada, dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Czyli nie walczmy o te rzeczy mało istotne, ale szukajmy tego, by się miłować. Szukajmy tego, co pomoże bratu czy siostrze, co przyniesie zbudowanie czy zachętę. I to, co on dodaje, że to Królestwo Boże, to jest sprawiedliwość, radość i pokój, w Duchu Świętym, tak? I ci, którzy... Często na tym kończymy, ale ten drugi werset jest wspaniały, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. A jeśli bez tego służysz Chrystusowi? A jeśli służysz Chrystusowi w złości, w zazdrości, w kłótni i w gniewie, to jesteś miły Chrystusowi? Więc to jest ważniejsze, żeby chodzić w tej sprawiedliwości, pokoju, radości, być pełnym Ducha Świętego, niż przekonywać wszystkich do swoich poglądów. Bo zazwyczaj to jest tak, że jak już zaczynamy dyskutować, to bardzo rzadko to się kończy sprawiedliwością, radością i pokojem, prawda? Bardzo rzadko. Zdarzyło się tam, pamiętam nieraz, ale to jest naprawdę rzadkość. Przeważnie zadyma i oczy z sercem epoką. I dalej tak jeszcze, 20. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. I jeszcze raz, przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Więc jeśli ktoś cię namawia do czegoś, żebyś ty coś czynił, a ty nie masz przekonania, to powiem ci tak, jeśli dasz się namówić, to zgrzeszysz. O tym mówi Paweł. Masz mieć wolność w sumieniu. I rozumiecie, jeśli ktoś mi przychodzi, a Piotrek, ale powinieneś to i to. Ja mówię, okej, ale ja jeszcze nie czuję się przekonany w sercu i w tym momencie ten człowiek powinien mi dać spokój. Okej, masz prawo, tak? Teraz wiecie, chcę taki fragment, który Paweł mówi, 1 Koryntian 9 rozdział. Bardzo fajne tu jest stwierdzenie, wiecie, bo to jest, ja wam powiem tutaj takie często, też właśnie w tych tematach jest takie też niezrozumienie, niedopowiedzenie, czy my w końcu jesteśmy pod tym zakonem, czy my nie jesteśmy pod tym zakonem. I już się wahamy. No to przeczytajmy, co Żyd z Żydów mówi. 9 rozdział 19 wersetu. Apostoł Paweł mówi tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. On miał niesamowite serce i myślenie. Jego tylko jedno interesowało, pozyskiwać ludzi. Mówi, ja się oddaję wszystkim w niewolę i bez problemu. Ale dalej mówi tak. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, o jakim zakonie mówi? Mojżesza tutaj. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, czyli dla pogan, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Więc Paweł sam o sobie składa takie świadectwo, mówi, nie jestem pod zakonem Mojżesza. Ale jeśli idę do tych, którzy są pod zakonem Mojżesza, żeby nieść im Ewangelię, to staje się taki, jakbym był pod zakonem. Dla nich, żeby ich pozyskać. Wiecie, kiedyś niektórzy byli tacy ewangeliści, oni myśleli, że oni będą ewangelizować przez konfrontację. Na przykład traktaty, dlaczego Maria płacze. Ja powiem wam, ja byłem młody wierzący, jak zobaczyłem ten traktat, to ja wiedziałem, że się nikt przez niego nie nawróci. No nie ma takiej opcji. Jeśli Maria jest przedstawiona po prawicy trona szatana z wielkimi rogami i mówi, mistrzu, wykonałam zadanie, ja mówię, ludzie. Kogo to natchnęło, żeby stworzyć to? Co, jak, proszę cię, jak w ogóle z tym wystartować do ludzi, żeby rozmawiać w ogóle o Ewangelii? To nie jest mądre. To nie jest mądre. Paweł mówi, ja się staję dla wszystkich. Wiecie, Smith Wigglesworth, on szedł do kościoła katolickiego, on zakłada sobie koloratkę, żeby głosić. On nie miał problemu, czy on zgrzeszył? Nie. On mówi, ja zrobię wszystko, żeby oni byli otwarci, aby przyjąć Ewangelię ode mnie. Już. To jest proste, rozumiem? To jest, ważne jest, do której grupy idę, tak? Ja rozmawiałem właśnie z Andrzejem Kwoką te dwa tygodnie temu, tak? Co był tutaj Andrzej zagadką, była ta dyskusja taka tu. Andrzej był właśnie bardzo przekonywany do świąt, tak? Żeby na przykład sobie robił te święto szałasów, nie? Na wsi. Czy to wymaga komentarza? Weź se na wsi, postaw szałas, wywieź nad szałasem flagę Izraela, se tam zamieszkaj na 7 dni i się zastanów, czy to pomoże twoim sąsiadom przyjść do Jezusa. Powiem ci, że bardzo pomoże. Bardzo im pomoże. Po prostu nie wiem, czy ci dzień dobry powiedzą na drugi dzień. No tak jest, rozumiecie? Więc to jest ważne, do kogo my chcemy dotrzeć, tak? Proste jest, nie? Ale tak jak właśnie Michael też powiedział, tak? Jeśli on, powiedzmy, tam w Stanach, gdzie jest duża społeczność Żydów i on robi, organizuje te wszystkie szabaty, święta, żeby ich przyciągnąć, super, super, po prostu nie ma problemu. Ale mówię, no w tym trzeba mieć mądrość, nie? I teraz Paweł tutaj właśnie mówi tą rzecz, że mówi, on nie jest pod tym zakonem Mojżesza, ale mówi, ale to jeszcze nie jest tak, że ja nie jestem pod żadnym zakonem. Jestem pod zakonem Chrystusowym. I co to jest ten zakon Chrystusa? To jest nauka Chrystusa. To jest proste. David Paulson, on pięknie mówi. On mówi, że kiedyś, wiecie, on w jakimś zborze został pastorem i były tablice mojżeszowe. U nas też kiedyś były. Mówi, pierwsze, co zrobiłem, to zdjąłem i wyrzuciłem, mówi. Mówi, ludzie, mówi, to ja w ogóle, mówi, nie jestem pod tym, nie? Mówi, ja jestem pod Chrystusem dzisiaj. Czy to znaczy, że po prostu rób ta, co chce ta? No nie. Przecież Chrystus przyniósł całą naukę. My mamy czynić uczniów na całym świecie i co robić? Uczyć ich przestrzegać wszystkiego, co on przykazuje. I David Paulson mówi taką rzecz. Z 10 przykazań 9 Chrystus powtórzył. Jednego nie powtórzył. Szabatu. Szabatu nie powtórzył. Nigdzie nie znajdzie, żeby Chrystus powtórzył to. Więc mówi, nie obowiązuje on wierzących. To jest proste. Ale czy możesz to robić, jeśli chcesz, masz w tym wolność? Oczywiście, że tak, możesz robić. Nie grzeszysz, jak to robisz. Ale nie można wymagać, żeby wszyscy musieli to robić. Bo to nie jest wymaganie w Nowym Przymierzu. Absolutnie. Nie, jeszcze jeden fragmencik. Ostatni, kochani, już kończymy. No. Słuchajcie, list do Kolosan. Przeczytam jeszcze właśnie ten fragment, tak? Bo tam takie pytanie właśnie 2 tygodnie temu padło, czy jest gdzieś w Biblii, że właśnie poganie nie muszą obchodzić świąt, tak? Tych pańskich. Nie nazywajmy żydowskich, bo faktycznie to są święta Pana. Więc ja twierdzę, że jest. I jeśli ktoś wam kiedyś takie zada pytanie, to najlepiej właśnie wziąć ten fragment z Kolosan. Najlepiej. I dlatego, że wiecie, my, ja powiem tak, my oczywiście my mamy czerpać ze Starego Przymierza, z proroków i tak dalej. Ja też to robię, nie? Tylko, że my to musimy cały czas patrzeć przez naukę apostolską. Nawet Jezus im wszystkiego, to co powiedziałem, nie mówił, bo nie byli w stanie znieść. W nauce apostolskiej jest ta pełnia nauki. Ja tak w to wierzę. List do Kolosan, 1 rozdział, ja bym chciał zacząć od 24 wersetu. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. Tajemnica zakryta od wieków. Kuba o tym głosił, tak? O tajemnicach, między innymi o tej tajemnicy właśnie, tej Ewangelii, że ona jest dla pogan też. I tutaj Paweł się do tego odnosi. To była tajemnica. Ja mówię, nawet apostołowie za życia Jezusa nie mieli pojęcia o tym. Nie mieli. I teraz on mówi, że im to odnosi się do Żydów. Chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Więc wiecie, Paweł, to co on widział wśród wierzących z pogan też bogactwo chwały i przejawów mocy Chrystusa. On to widział. Tak? To co do Galacjan mówi, że jakie wielkie cuda się pośród was działy, tak? Kiedy tylko słuchaliście Ewangelii. I on dalej mówi tak, Jego to zwiastujemy, tak? Chrystusa napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuje, walcząc w mocy, Jego, która skutecznie we mnie działa. Więc Paweł, jako apostoł, jego nie zadawalało zbawienie ludzi. Mówi, okej, to jest pierwszy etap. Stajecie się uczniami, ale mówi, moim planem, który otrzymałem, jest wprowadzać świętych do doskonałości w Chrystusie, do pełni, która w nim jest, tak? Tutaj to widzimy, on to mówi i czyni to w mocy, której Bóg mi udzielił, te wszystkie dary ducha, które Bóg mi dał, całe obdarowanie, namaszczenie, to wszystko jest po to, bym wprowadzał wierzących, bym Kościół wprowadził do tej pełni Chrystusa, aby każdy człowiek był doskonałym w Chrystusie. To mówi Paweł w liście do Kolosa. I potem mówi tak, 4. werset. A to mówi, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem, i znowu mówi to samo, duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy, zwierzchności. Teraz słuchajcie to. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Dlaczego on tu wprowadza temat obrzezania? Dlatego, że bardzo często ci Żydzi, którzy się nawrócili do Chrystusa, oni chcieli narzucić poganom, wierzącym z pogan, obrzezanie cielesne. Tak było wtedy. Dlatego był ten sobór pierwszy jerozolimski, tak zwany, tak? O tym dyskutowali, czy trzeba ich obrzezać, tak? Więc Paweł mówi nie. Mówi w tej moim objawieniu, które mam, aby prowadzić każdego do doskonałości w Chrystusie, kompletnie tam nie ma tego. Nie ma tej konieczności obrzezania, ale nie tylko o tym mówi. I dalej mówi tak, werset 12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czy on mówi o zakonie Mojżesza? Jaki inny list z wymaganiami był przeciwko ludziom? To, co Paweł mówi, tak, że czy wy te brzemień, którego nie byliśmy unieść w stanie ani nasi ojcowie, czy chcecie teraz narzucić na pogan? Mówi, przecież my przez tysiące lat próbowaliśmy i nam nie wychodziło, tak? Mówi, to strasznie ciężkie brzemię było. I teraz Chrystus na krzyżu ten list wymazał. Ja nie chcę z powrotem nikogo wciągać pod to. To znaczy, że nic mnie obowiązuje, nie obowiązuje mnie. Nauka Chrystusa, wszystko, czego On nauczył, to mnie obowiązuje. I dalej tak jest. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósł w nim triumf nad nimi. I teraz właśnie, ze względu na to wszystko, co teraz wam napisałem, Paweł mówi, co się stało na krzyżu, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta nowiu księżyca bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Te słowo rzeczywistością oryginalnie w grece ciałem. Ciałem jest Chrystus. To jest tak, jakby gdzieś był cień czyjejś osoby, ale nie ma jeszcze ciała, bo ona gdzieś jest tam dalej, tak? Ale widzimy zza rogu cień i nagle wychodzi ta osoba. To czy my się dalej zajmujemy tym cieniem? Halo. Co jest ważniejsze? On mówi, Chrystus już przyszedł, Paweł mówi. Chrystus, tak? Tamte rzeczy były i teraz słuchajcie. To jest bardzo ważne, dlatego że niektórzy, oni mówią, no on tu mówił o jakichś tam pogańskich zwyczajach. Żadne pogańskie zwyczaje nie były cieniami rzeczy przyszłych. To jest proste. Jakie pogańskie święto było cieniem rzeczy przyszłych? Tego, co miało nadejść w Chrystusie. Tu chodzi tylko o święta żydowskie. O zwyczaje żydowskie. Tylko. Żadne inne święta nie były cieniami rzeczy przyszłych. Więc Paweł teraz mówi, ze względu na to, co Chrystus uczynił na krzyżu, niech was nikt nie sądzi. Co to znaczy sądzić? Tak, tak? Przekonać do winy. Jesteś winny, bo tych rzeczy nie robisz, tak? Proste. Paweł mówi, nikt nie ma prawa tego przynosić wam. Nikt. Dlatego, że to były cienie, ale przyszło ciało. Ale jest Chrystus. I wy w duchu macie społeczność z Chrystusem, który powstał z martwych, tak? I jeszcze w Galacjan tak pięknie on mówi, a jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. To jest też, że to jest ta wolność, tak? Że dzisiaj, ja tak wierzę, że to, co najbardziej chce Ojciec, aby jego dzieci były prowadzone Duchem Bożym. Ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. To jest to, tak? To mi nie chodzi o to taką wolność, że rób ta, co chce, ta. Rozumiecie? Nie. Ja, Duch Święty przyszedł. On dzisiaj chce mnie prowadzić. On chce wypełniać moje życie. On chce mieć moje serce pod kontrolą. Moje emocje. Mój umysł. On chce, żeby relacje, które mam z innymi, żeby on wpływał na te relacje. Żebym mógł tą czystą, nieobłudną miłością kochać innych. On mi do tego pomaga i do tego daje łaskę. I teraz ten cały zakon Chrystusa, o którym Paweł mówi, on naprawdę na tym polega, na miłowaniu innych. To jest to, co jest najważniejsze. Jak w Galacjan na przykład 6:2 jest powiedziane, brzemiona jedni drugich noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Więc jest zakon Chrystusa i tym zakonem jest miłuj innych, kochaj innych, jak ja ciebie umiłowałem, kochaj ich po prostu. To jest to, na czym my powinniśmy się skupić, tak? Ale i teraz chcę powiedzieć tak, dlatego że wiecie, no, u nas jest taka sytuacja, że są na przykład właśnie osoby, które powiedzmy chcą sobie ten świętować i teraz my musimy się nauczyć żyć w miłości i w jedności. Jedni drugich nie pogardzając sobą, nie osądzając siebie, miłując siebie i zwracając uwagę, czy nie czynię czegoś, co drugiej osobie zaszkodzi, a nie zbuduje. Bez jakichś takich ocen. Dobra, tyle. Myślę, że to jasne w miarę jest, powiem wam, że pomimo to, że to jest skomplikowany temat, to jednak widzicie, jak czytamy słowo, słowo ma coś do powiedzenia w tym temacie. I uważam, że tego się powinniśmy trzymać, a nie jakichś snów. Bo niektórzy mają takie objawienia, jak to Paweł mówi, że ale to one nie mają podstawy w Chrystusie, w Słowie Bożym. Co im po takim objawieniu? Dla mnie słowo jest ważniejsze, tak? Dobrze.